Sport w Słupsku i nie tylko.
Za 21,5 minuty godzina 13. Krzysztof Nałęcz w studiu, Przemek Woź. Dzień dobry, witamy Państwa w magazynie koszykarskim przed kolejną kolejką, przed następną kolejką.
Czuwaj,
przed 14. kolejką Energa Basket Ligi. Dwa mecze już mamy rozegrane w tej kolejce, czyli Arget BM Stal Ostrów Wielkopolskie na Zastal BC Zielona Góra. Awansem rozegrany ten mecz 16 listopada 105-98. Twarde, Pierniki, Toruń i tu chyba zaskoczenie jednak. Mecz wczoraj 76-69 wygrał zespół z Torunia. Czy to zaskoczenie? To
zachwycenie.
Wygranej w Słupsku? Myślę, że to nie jest zaskoczenie.
Pewnie nie jest zaskoczenie.
Dla mnie trochę zaskoczenie. Myślałem, że ten King Szczecin się trochę odkuje. Przed nami spotkania dzisiejsze. Polski Cukier Pszczółka, Start Lublin, Enea Abramczyk, Astoria Bydgoszcz w Polsacie, Sport Ekstra o 17.30 ten mecz. No i jutro seria trzech spotkań. PGS Pójnia, Anwil Włocławek, Trefl Sopot, Asseco Arka Gdynia, czyli derby Trójmiasta przed nami. LM Legia Warszawa, MKS Dąbrowa Górnicza i w niedzielę dwa spotkania Hydrotrak Radom, WKS Śląsk Wrocław i Grupa Sierleccy Czarni Słups GTK Gliwice. Ale zanim pewnie zajmiemy się tą kolejką w 14 i zanim zajmiemy się naszymi przeciwnikami, czyli zespołem GTK Gliwice, no to musimy jeszcze zakończyć sprawę, która no, poruszała serca i umysły kibiców, nie tylko w Słupsku, ale chyba w całej Polsce, czyli ukarania trenera Mantasa Czesnowskisa za to, co stało się w meczu z Twardymi Piernikami Toruń. Kara, trzy mecze zawieszenia i kara finansowa, kwoty nie ujawniono, tylko
podobno znaczna
i dotkliwa, tyle ujawnił prezes Michał Jankowski. Natomiast pytanie...
Obstawiam, że 5000.
Obstawiam, że więcej, ale nie będziemy się tu sprzeczać, bo nie mamy takiej wiedzy do końca. Zasłużona kara, wystarczająca, to skończy te emocje na ławce czarnych, czy nie?
Tutaj kara musiała być. Dyskusje, czy zachowanie trenera było podyktowane racjonalnymi przesłankami, czy nie było podyktowane, jest ślepą uliczką. Tutaj
no, oberwałem od kibiców, obroniłem sędziów trochę.
Trochę właśnie byłem zdziwiony, bo właściwie nie. Tak się nie działo. To są jakby dwie niezależne od siebie historie, tak? Jest regulamin, po coś jest ustalony, trzeba go egzekwować. Co do zajścia, nie mieliśmy do tego tutaj chyba żadnego sporu nie było, bo oświadczenie klubu chociażby o tym świadczy. Jak klub traktuje tą całą sytuację, traktował ją bardzo negatywnie i dał temu bardzo silnie wyraz. Natomiast no, oczywiście przedmiotem dyskusji gorących momentami, tak, bo jak zinterpretować to całe zajście i jak je ulokować w przepisach Polskiej Ligi Koszykówki. Oczywiście mówimy o tych przepisach dyscyplinarnych. I tu był cały spór. Od takich skrajnych, gdzie rzeczywiście ten zestaw kar był bardzo wysoki, może nawet absurdalnie wysoki. Kazus, przypadek, Mantasa nawet otworzył dyskusję, w której uczestniczył Adam Romański, a to przecież nie tylko komentator, ale też były pracownik, czy współpracownik związku, który swego czasu też co najmniej recenzował różne przepisy PLK, więc ma pojęcie z tym rodzajem materii, który postulował, że być może należy się przyjrzeć jeszcze raz tym przepisom, bo rzeczywiście one gdzieś tam idą bardzo ostro. Tak?
No bardzo ostro, tym bardziej, że te widełki są tam no, jednoznaczne, 6 miesięcy do 24 miesięcy.
Przy ataku fizycznym na sędziego i tak to nie zinterpretowano. Tego, no
na szczęście dla klubu i dla trenera sędzia dyscyplinarny potraktował to nieco inaczej, niż mogłoby to wynikać z takiego pobieżnego oglądu tej sytuacji. No i ta kara, trzy mecze, umówmy się, że to jest godny wymiar kary. Ja uważam, że to nie jest mocna kara za to, co się stało i nie będę tam dyskutował o tym, czy można było mocniej. Jeżeli tak się stało, to się stało i już nawet czytałem jakiś apel kibiców tutaj czarnych, żeby już do tej sprawy nie wracać, bo już zakończona kara, już ciszej nad tą trumną i być może to jest rzeczywiście w tym jakaś racja. Natomiast kibice teraz dopytują, a co z sędziami? Bo uważają, część przynajmniej kibiców uważa, że tutaj czarni byli krzywdzeni w tym spotkaniu, że nie równo nierówno było traktowane, nierówno były traktowane te zespoły przez arbitrów i w związku z tym to mogło mieć wpływ na wynik tego meczu.
Ale ocena jest zawarta zapewne w ocenie komisarza, i która pewnie ta ocena nie jest z definicji ujawniana. Tak, ale ja
a myślisz, że trzeba teraz popatrzeć, gdzie sędziowie Trawicki i Zapolski będą sędziować? Czy w ogóle będą wyznaczani do sędziowania w następnych kolejkach?
Nie robimy śledztwa w tej sprawie.
A myślę, że kibice będą to śledzić.
Uważam,
tak dla zasady.
Że nawet z tego, co prezentowali, to pewnie by się wybronili. Tak? Natomiast gdzieś tam przebijała się frustracja, zrozumiała całkowicie z powodu gry zespołu. Mnie się to osobiście sędziowanie nie podobało, żeby było jasne. Tak? Nie lubię tak sędziowanej koszykówki. Zgadzam się, że też ten styl sędziowania powoduje, że różnie można interpretować rzeczywiście pewne rzeczy, które widzę się jednemu zawodnikowi, zupełnie puszcza się zawodnikowi drugiej drużyny, co niekoniecznie oczywiście, a nawet może nie jest podyktowane jakąś stronniczością.
Się trochę z tobą zgodzę, a trochę się nie zgodzę, bo ja uważam, że ten mecz był po prostu sędziowany nierówno. To jest mój główny zarzut do arbitrów w tym meczu. Ja sobie mogę na to pozwolić, bo mnie Polska Liga Koszykówki raczej kary nie wyznaczy za to, co mówię. Natomiast trenerom nie wypada.
Znalazłbym możliwość.
Okej, ja rozumiem, że ten katalog kar jest pojemny, ale liczę na łagodny wymiar kary, bo moim zdaniem po prostu ten mecz był sędziowany nierówno, niestronniczo, nierówno po prostu i dlatego stąd były te kontrowersje. Natomiast nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tego, co się wydarzyło.
Co do siły restrykcji, to opinie są naprawdę różne w tej kwestii, o czym za chwilę się przekonamy, słuchając prezesa Czarnych Słupsk.
Czy kara jest sprawiedliwa? Jak to się mówi, z wyrokami się nie dyskutuje. Czy to są wyroki Wydziału Dyscypliny, czy to są wyroki sądu, tego nie można podważać, bo to ktoś stworzył władzę. Natomiast oczywiście z punktu widzenia klubu walczymy zawsze o jak najniższy wymiar kary. Trochę mi to zaskoczyło mimo wszystko, bo jednak gdzieś tam sądziłem, że to odsunięcie będzie na krótszy okres. Pamiętajmy o jednej rzeczy, każę sobie powiedzieć, że w oświadczeniu wszędzie nazywałem prawę incydentem, dlatego nie chciałem nazywać uderzeniem ani pchnięciem, ani takim, gdzie wiele osób wyrokowało przed tym stanowiskiem Wydziału Dyscypliny, właśnie nazywając to w taki czy inny sposób. Tak na szczęście Wydział Dyscypliny ocenił Mantasa jako właśnie za niesportowe, a nie jako uderzenie, czy pięcie, czy jeszcze coś innego. Oprócz kary zawieszenia Mantasa dostała też duża kara finansowa. Czy się odwołamy, muszę to przemyśleć. Muszę zobaczyć, jakie mamy opcje, czy sobie mamy na to czas do 15 grudnia. No my jako klub też oczywiście cierpimy bardzo, no bo w roli pierwszego trenera nie będzie głównego dyrygenta i musimy jakoś przetrwać ten przestój.
No i to...
Prezes uważa, że kara jest za ostra.
Naprawdę? Okej, dobra. Ja nie sądzę, żeby
podoba mi się ten u pana prezesa Jankowskiego taki optymizm. To tak pomaga w zarządzaniu i w takiej strukturze.
Czyli szklanka jest jednak do pełna, a nie pusta. Ja nie sądzę, żeby się klub od tej kary odwoływał, ale to zostawmy może już powolutku tę sprawę, bo ona już jest za nami i może rzeczywiście...
Ale ja mimo wszystko uważam, że ona będzie się za nami ciągnęła.
Tak, bo już sędziowie będą troszeczkę inaczej patrzeć na Czesnowskisa, jak wróci na ławkę po trzech spotkaniach, bo myślę, że sędziowie też ze sobą rozmawiają i mówią sobie o pewnych rzeczach, czego nie puszczać u sędziów czy danych zawodników. I to jest wiedza, nawet nie chodzi o to, żeby uczulać jakoś innych arbitrów na to, co się dzieje się na parkiecie czy na ławce, tylko też podpowiadają sobie sędziowie, mam wrażenie, że ktoś tam próbuje coś wymuszać albo coś załatwiać na parkiecie, niekoniecznie sportowego.
Kończąc już ten wątek, mi się wydaje, że kluczowe dla tej sprawy to było to, co napisał sam sędzia w protokole pomeczowym, jak on to zinterpretował. Tak? Bo gdyby on dał wyraźny sygnał, no bo tam kontakt był i to wszyscy widzieli, niektórzy podnoszą, że gdzieś tutaj naciągnięto te przepisy i tak dalej, i tak dalej. Mi się wydaje, że właśnie zaraz po meczu, tak, to, co napisał sędzia, było najistotniejsze dla sędziego dyscyplinarnego, który podejmował decyzję w tej sprawie.
I też bardzo istotne było moim zdaniem to, że jednak trener przeprosił sędziów za ten swój wybuch, za tą swoją eksplozję emocji. No i też no, pewne ciągnięcie, ciągnąc te cugle emocji już zaraz po meczu, pewnie ochłonął i doszedł do wniosku, że jednak być może to się wymknęło trochę spod kontroli.
To ochłonięcie chyba przyda się trenerowi Sosnowski. Sobie powiem szczerze, jak go bardzo lubię, bo to już nie pierwszy był incydent taki, on tak wisiał na włosku.
No ale to też pokazuje, że mu bardzo zależy, tak, że to jest taka, taka emocja gdzieś tam wypływająca z serca, a bardziej serca niż z rozumu. I być może tak też, jakby interpretując tę sytuację, można by tutaj no, pewien stopień łagodności potraktować.
Ale w tym świetnym piśmie klubu naprawdę to było też to ocenione, że nawet najszersze chęci, tak, no powodują, że wpływa to na wizerunek klubu, no i te emocje trzeba umieć też powściągać. To jest też element kunsztu.
Tak jak kibice reagowali emocjonalnie na trybunach i ja muszę powiedzieć, że nie wszystkie te gesty i słowa pochwalam, no bo trudno je pochwalić, natomiast to zaangażowanie jest naprawdę czymś, co czasami, powiem szczerze, budzi ciarki gdzieś tam na plecach, że jednak kibice są za tym klubem, że idzie czy nie idzie, to kibicują i wspierają. No dobrze, to sobie tak podsumowaliśmy tę sprawę, która przez tydzień nas tu zajmowała i trochę jednak
emocji wzbudziła,
tym bardziej, że to zawieszenie na 3 mecze jest jednak moim zdaniem łagodne.
I dlatego z tego powodu będziemy do tego wracać w kontekście tego, co będzie
teraz. I też nie możemy od tego uciec, że na ławkę trenerską w roli osoby wspierającej asystenta wraca Mirosław Lisztwan, osoba absolutnie zasłużona dla koszykówki w Słupsku, w Panteonie, tych, którzy powinni się znaleźć.
Wszystkim doświadczony
człowiek, który będzie tam obserwował pewnie i Łukaszowi Sewerynowi, którego czeka naprawdę spore wyzwanie,
tak jest.
Bo to są 3 mecze z rzędu, które musi poprowadzić. I ja podejrzewam, że będą jakieś konsultacje w przerwach, ale jednak te 40 minut spoczywa na jego barkach.
Chciałbym sformułować ciekawe pytanie. Nawet przez jakiś czas się zastanawiałem, czy dlaczego nie zaprosić jakiegoś trenera, bo chciałbym poznać tak odpowiedź na takie pytanie, w jakim stopniu tak, wpływ na funkcjonuje drużyna ma osoba trenera z podziałem na to, jaki zakres czasu poświęca połowi w okresie przygotowania do meczu, a jaki wpływ ma na to jego bezpośredni w pojedynku. Jakby nawet procentowo ten wpływ trenera.
Ja myślę, że to zależy od tego, jak się układa mecz. Bo jak mecz się układa według tego, jak sobie założyłeś, jak sobie nakreśliłeś plan taktyczny, to myślę, że ten wpływ jest niewielki. Natomiast jak to się wywraca albo gdzieś tam potyka o jakieś kłopoty, na przykład obronę przeciwnika, to w tym momencie ten wpływ trenera jest niepośredni. No musi być duży.
To na pewno też, ale wydaje mi się, że tak się nad tym zastanawiałem dłuższy moment, że jednak ten wpływ bezpośredniego uczestnictwa w meczu jest chyba ważniejszy, no bo nawet w dużych strukturach, dużych klubów europejskich, NBA, no to treningi wyglądają tak samo, tam asystentów, którzy zajmują się tymi,
taktyka, musisz nakreślić jakieś rzeczy.
Taktyka, której realizacja spada już właśnie na tego bezpośredniego trenera w trakcie meczu. I to jest ze sobą mocno powiązane. Więc powiem szczerze, nieobecność takiego trenera to jest bardzo dotkliwa sprawa, moim zdaniem.
No dobrze, to teraz już przejdźmy do przeciwnika, bo przegadaliśmy właściwie 10 minut o tym, co było. GTK Gliwice, zespół, który niewątpliwie nie jest najsilniejszy i powiedzmy sobie szczerze, zajmuje obecnie ostatnie miejsce.
Tak. Czerwona latarnia.
Czerwona latarnia. 3 zwycięstwa, 10 porażek. Chociaż...
Tak nie miało być.
Chociaż tak nie miało być. No bo tak, doświadczony trener, Robert Witka. I naprawdę człowiek, który z niejednego koszykarskiego pieca chleb jadł i on wie dokładnie, co się dzieje.
Przyzwoity budżet.
I nie najgorsi rzeczywiście zawodnicy, bo nawet patrząc na skład Polski, to jest Filip Put i Kacper Radwański, to nie przypadkowi, moim zdaniem. Jeżeli chodzi o skład zagraniczny...
Daniel Gołębiewski to też nie jest anonimowy.
Tak, on rzeczywiście...
Aleksander Wiśniewski to taka nowa postać, ale on się bardzo fajnie w tym sezonie
rocznik
spisuje,
2003,
tak?
Czyli to jest 18-latek, rzucający w ręce 92.
Tak.
No i ten skład. Artur Mielczarek przez chwilę był w składzie, ale już go nie ma. To jest akurat dobra informacja dla czarnych. Natomiast to, czy to jest zespół ostatni, to czy czarni mogą go lekceważyć?
Absolutnie nie. Wydaje mi się, że to będzie trudny mecz. I teraz zespół musi odczuć tą całą sytuację, do której znowu wracamy, tak? Ten taki debiut, troszkę się już od czaska Łukasz Seweryn, bo jednak ten kwadrans spędził i ten pierwszy efekt być może już nie nastąpił, gdzieś tam nastąpił takiego zderzenia nagłego, więc on się do tego pewnie przygotuje jakoś. Rzeczywiście będzie czuł obecność też trenera Lisztwana, to na pewno doda mu pewnej pewności, tak? Choć nie sądzę, żeby ten Lichtwan tam ingerował non-stop i tak dalej, i tak dalej. To nie spodziewam się tego. Myślę, że wspólnie też z trenerem Cesnowskisem dobrze przygotują się na różne warianty tego, co się może wydarzyć. I Łukasz Seweryn sądzę, że sobie poradzi. Natomiast no, na pewno nie będzie to mecz dla niego łatwy i dla zespołu też nie, który też, umówmy się, nie wyszedł z tej całej sytuacji jakoś tak nieporaniony, używając może zbyt przesadnego określenia, ale ta porażka plus usunięcie trenera, ta cała atmosfera, no też zespół będzie potrzebował się skonsolidować.
Musi się podnieść zespół czarny, dlatego że to była druga porażka z rzędu i to tak warto to zaznaczyć. Natomiast GTK w Gliwice to nie jest zespół obrony. To trzeba sobie też jasno powiedzieć. 90 ponad punktów tracą średnio na mecz. Nie grają źle, bo to jest 50 prawie 7% za 2 skuteczności i 37 za 3. Z gry nie wyglądają dobrze, tylko 48%. Przyzwoicie za 1. Zbiórek w meczu 34. Asyst 18 średnio, czyli to nie jest zespół całkowicie kiepski. Po prostu jakoś im się tam te mecze nie układają.
Z obroną, no. Tak? Często przegrywa rzeczywiście bardzo szybko i wysoko. Potem te pogonie się nie udają. No ale też to jest to zespół, który potrafił stracić w tym sezonie 122 punkty w meczu ze Stalą Ostrów Wielkopolski u siebie i w ogóle przegrać ten mecz różnicą 50 punktów, to niewyobrażalne. To widać, że gdzieś tam ten zespół też i mentalnie, no ale też i rzucił 110 punktów w tym sezonie. Tak. Także potrafi się w ataku otworzyć mocno.
Ale komu rzucił? Też słabej obronie PGE Spójni Stargard, która też broni ostatnio na przykład w Wrocławiu straciła 60 punktów w dwie kwarty.
To prawda, ale gdzieś ten talent w ataku się pojawia, bo tam są te zdobycze punktowe sięgające 90 punktów, ale zwykle więcej tracą. Ja myślę, że czarni będą mieli spokojną sprawę z Gliwicami, jeśli zagrają dobrze w obronie. Tak? Wydaje mi się, że tu klucz leży w obronie i przy tej słabości jednak tego zespołu, który gdzieś tam nie umie bronić zespołowo, myślę, że tutaj jednak ta różnica klas tych zespołów, które tu wygrywały, powoduje, że te akcje, z których czarni słyną, te akcje pick and roll Marka Klasena, chociażby z Witlińskim, to będzie bardzo trudno zatrzymać zespołowi z Gliwic. Przez to, chyba, że to się tam wydarzyło się dojście jednego zawodnika i to na pozycję właściwie rzucającego bardziej niż rozgrywającego. Ten Josh Fortune zagrał jeden mecz i zagrał tak sobie, bym powiedział, raczej.
No bo w ogóle Gliwice grają tak sobie.
Więc
no.
chyba tym zbawicielem nie będzie. Natomiast pewnie trener Witka, jak sam powiedziałeś, jest doświadczonym trenerem i może będzie próbował tu jakoś zaskoczyć troszkę zdołowanych
czarnych. Ja myślę, że trener Witka po prostu bardzo dobrze przeanalizuje ostatnie dwa spotkania, czyli i z Legią Warszawa i z zespołem z twardymi piernikami Toruń, bo będzie chciał dokładnie takie same argumenty wykorzystać w obronie przeciwko czarnym, bo o atak Gliwic się raczej trochę nie martwię, bo oni mają możliwości rzutowe i zdobywają dużo punktów, natomiast kłopot mają z obroną i moim zdaniem będą próbowali powtórzyć to, co zrobiła Legia i co zrobił zespół twardych pierników. Mają trochę słabszy skład od tych dwóch zespołów, chociaż w przypadku twardych pierników mógłbym się... No nie ma tam tak doświadczonego gracza jak Aaron Cel, tak? Chociażby, który konsoliduje obronę. Natomiast
Trzeba też Diduszko zobaczyć.
Dokładnie, ale natomiast wydaje mi się, że będą próbowali powtórzyć ten sam manewr, który zrobiły zespoły i z Warszawy, i z Torunia, żeby tu próbować urwać to zwycięstwo, no bo tylko... Jedno na wyjeździe zespołu GTK Gliwice.
Tak, to jedno. Prawda, to prawda, to też dobrze nie świadczy. Hala Gryfia oczywiście będzie chyba nawet jeszcze bardziej zmobilizowana, żeby wesprzeć zespół, więc łatwo i nikt nie będzie, ale to ich zmartwienie. Tak? No tak, tylko czarni muszą już ten mecz wygrać, to już jest ten rodzaj konfrontacji, pewnie których by oczekiwalibyśmy, że wygrają, nawet gdyby nie byli tą rewelacją ligi, choć już powiedzieliśmy, że to Toruń przejął tą pałeczkę.
A pamiętasz, z kim Gliwice wygrały na wyjeździe?
Wygrały bodajże z Legią Warszawa.
Nie, z Hydrotlakiem Radom.
Oczywiście.
I to 82-94.
Ale mają wygraną z Legią Warszawa, taką niespodziankę sporego kalibru.
No i właśnie tej niespodzianki możemy się obawiać. Mecz w niedzielę o 19.30, jeżeli dobrze pamiętam.
Tak, jest o 19.30.
Bardzo późno w niedzielę, zapraszamy kibiców.
Średnio fortunny.
No, za to w składzie GTK Gliwice Fortune. To może tak zobaczymy jest. Go na żywo. Dziękujemy bardzo, Krzysztof Nałęcz, Przemek Woś. Zapraszamy w poniedziałek na magazyn pomeczowy.
Sport w Słupsku i nie tylko.